tytuł tygodnia.
Radosław Nawrot. Góra Kościuszki. Wydawnictwo Miejskie Poznania. Strzelecki mówił coraz więcej, a pomagała mu w tym wyobraźnia. Jął bowiem przypominać sobie własną ojczyznę, po której opuszczeniu nie mógł pozbyć się poczucia istotnego braku.
Tytuł tygodnia.
Czyta Joanna Divina.
Mister Strzelecki!
Westchnął Gibbs, wymawiając nazwisko polskiego rozmówcy na tyle, na ile był w stanie. Zawsze stanowiło dla niego ogromną trudność i nie mógł zrozumieć, jakim cudem Polacy radzą sobie z tyloma spółgłoskami stojącymi obok siebie. My tworzymy tutaj na antypodach rodzaj nowego świata. Miejsce, w które da się przenieść to, co znamy i całą naszą cywilizację, ale zarazem będzie ono lepsze niż pierwotne. W Anglii i całej Europie ludzie się już duszą. Nie zauważył pan? Tymczasem tutaj ziemia leży odłogiem. Charles Darwin, którego raczył wspomnieć pan King, napisał nawet po swej wyprawie, iż Australia rośnie w siłę z każdym rokiem i można powiedzieć, że już stała się wielkim centrum cywilizacji w tej odległej części świata, dotąd tak dzikiej i niedostępnej. Wkrótce stanie się największą monarchią półkuli południowej. On też twierdził, że wielką dumą i satysfakcją przepełnia go fakt, że brytyjska flaga powiewa nad tak wspaniałą kolonią, bo brytyjska dominacja oznacza cywilizację, dobrobyt i rozwój. Nie było w dziejach świata większej potęgi niż korona brytyjska. Powiedział to z taką dumą, że aż pierś uniosła mu się przepełniona powietrzem. Strzelecki długo więc zbierał myśli, aby nie urazić gubernatora. Zgadzam się, że Sydney jest miastem, jakiego nigdzie indziej nie widziałem. Ani w Europie, ani w Ameryce, ani w najodleglejszych zakątkach świata, do których przyszło mi dotrzeć, powiedział w końcu. Gdy przybyłem tu po raz pierwszy w kwietniu, dostrzegłem spokój i ład, jakiego nie ma w żadnym innym porcie Wielkiej Brytanii i całego świata. Nie zauważyłem pijaństwa, burt i kłótni, zbrodniczych aktów ani prostytutek, chociaż znalazłem się przecież w kraju powstałym z kolonii karnej. Byłem tym zdumiony. Przy George Street czy Regent Street dostrzegłem domy i sklepy wzorowane na tych londyńskich, ale latarnie i światła w oknach nie zdradzały zdeprawowania tutejszego społeczeństwa tak typowego dla innych stolic na świecie. Wszak niektórymi zaułkami Londynu, Paryża, Hamburga, Nowego Jorku, Rio de Janeiro czy Buenos Aires nie sposób przejść po zmroku, by nie narazić się na ryzyko utraty portfela albo i życia. Tymczasem w Sydney nigdy nie poczułem podobnego lęku. Tutaj wieczory dają wytchnienie, wypełnione ciszą, wspaniałymi zapachami i poczuciem bezpieczeństwa, jakiego nie doświadczyłem, odkąd wyjechałem ze swojego kraju. A może i nie zaznałem nigdy w życiu. Oddycham pełną piersią i świeżym powietrzem. To istotnie nowy świat, jakiego nigdy nie widział w dalekich krajach. Sam pan przyznał! Gibbs klasnął znów w dłonie, wywołując tym poruszenie u służby. Przyznaję, że podziwiam anglosasów. Jest w nich niezwykła siła, która pozwala budować swój kraj w zupełnie dowolnym, choćby i odległym miejscu. Te odległości nie mają wpływu na anglosaską tożsamość narodową. No, choćby tutaj, w Australii, gdzie powstaje Nowa Anglia, nawet na czerwonej ziemi, na piasku i skale, w obliczu suszy i upału, wśród niespotykanych roślin, zwierząt i minerałów. Strzelecki mówił coraz więcej, a pomagała mu w tym wyobraźnia. Jął bowiem przypominać sobie własną ojczyznę, po której opuszczeniu nie mógł pozbyć się poczucia istotnego braku. Inne narody są dziećmi swej ziemi i z nią się identyfikują. swą ojczyznę pielęgnują i nie wyobrażają sobie innej w nowym miejscu na świecie. Kosztem życia nawet bronić będą swego prawa do tego, a nie innego kawałka ziemi. A gdy się ich wygna, schną z tęsknoty. Tymczasem naród angielski żyć może wszędzie na świecie. Słuchali go w skupieniu. Philip King uświadomił sobie nagle, że chociaż miał 50 lat, to w Anglii spędził mniej niż połowę. Do angielskiej ojczyzny zawijał niczym marynarz albo gość, lepiej czując się tam, gdzie akurat rzucił go los i wiatry dmące w żagle. A to w Ameryce, a to w Australii. Gdyby po słowach przyjaciela miał wskazać, co uważa za swą jedyną ojczyznę, mógłby mieć z tym kłopot i prędzej wymieniłby antypody niż angielskie łąki i żywopłoty. Gubernator Gibbs na myśl o ojczyźnie w pierwszej kolejności przypomniał sobie lasy Kanady, a nie Anglię. Za to Gordon Beresford poczuł w sercu ukłucie, ponieważ jemu słowa Polaka przywiodły na myśl gorące Indie, w których wraz z rodzicami spędził całe swoje dzieciństwo. Wspomniał biegające wszędzie półnagie dzieci, białe bydło na ulicach, dudniące ryczenie słoni i skrzek małp. Anglię przypominał sobie już z coraz większym trudem, jak przez mgłę, która spowijała ją przez wiele miesięcy w roku. No tak, otrząsnął się gubernator. Wy, Polacy, staliście się narodem bez swojej ziemi i ojczyzny. Ona nie przestała istnieć. Jeno jest pod kolonialnym butem. Hardo odparł Strzelecki, co mogło zabrzmieć jak przytyk do brytyjskiej supremacji w tak wielu zakątkach świata. Podróżując po całym globie, czasem czułem się jak żywcem pogrzebany we wnętrznościach kolosa, który połknął cały świat. Gibbs i Beresford spojrzeli na niego zadziwieni i bodaj chyba tylko King zrozumiał, czego dotyczy ta aluzja. Powiada pan zatem, że świat nie powinien znajdować się w jednych rękach. Czy dobrze rozumiem, sir? Dobiegł głos pod rzeźbionych drzwi, w których stanął człowiek w granatowym mundurze z pagonami równie wielkimi jak u gubernatora.
Tytuł tygodnia.